Dzieci morza. Słońce przetoczyło się już na zachodnią połać nieba, gdy Antoni Pioch wracał z klasztoru z wypróżnioną karznią. Droga szła mu najpierw urwistym wiszarem przylądka. Spadała potem równią pochyłą na wysokość 50 metrów ponad płań morza i przechodziła w ścieżynę obrzeżającą niby wąska krajka rąbek spychów. Po prawej jeżyła się jesienną szczecią pól Ledzena. Drzemały w mrokach parzyce i wilgotne okola. Po lewej bielała płaskoć Strądu i bławiło się morze. Lekka morka wiejąca ze wschodu kędzierzawiła fale, wtórząc nieuchwytną gęźbą szumowi bujowiska. Pioch wsłuchiwał się z lubością w tę gęźbę i w ten szum. Jednoczył się z nimi wszystkimi zmysłami. Zlewał duszą. Chłonął je, upijał się nimi niby trunkiem. Zupełnie jak przed laty, gdy był jeszcze małym Bobem remki udźwignąć niezdolnym, gdy go nęka po raz pierwszy na Strąd z heczy wyprowadziła. Od owej chwili nic nie zmieniło w nim uwielbienia dla potężnego żywiołu. Pogłębiło się ono może tylko, zmężniało i nabrało cech bałwochwalczej czci i zachwytu. Więc jak przed laty słuchał i podziwiał. W trzech rytmach uderzało morze o wargi Strądu. Pierwszy, wprost z trzewiów otchłani wydarty, z samego podglebia rodem przynosił lądowi głuche, kotłowiskiem wód zmącone wieści o głębinie i śpiewał legendę dna. Drugi, w ślad za tamtym zdążający, opowiadał światu o wiecznym znoju fal, o tęsknocie włóczebnej ich doli i tułaczce bez kresów. Wygrywał na strzępiatych grzbietach Greling pieśń latających Holendrów. Ostatni, najcichszy, niby westchnienie ulgi po trudach, był rytmem ukojenia. Łagodna już, wysiłkiem ataków poprzednich wyczerpana fala głosiła chwilę odpoczynku i wytchnienia. Antoni Pioch zatrzymał się nad brzegiem Borsuczego Jaru i ogarnął spojrzeniem roztocz. Rozmach morza był o tej godzinie silniejszy niż w południe. Spienione jego zasięgi wbiegały daleko w ląd wyciągniętymi ostro jęzorami. Pioch wpatrzył się w tę wiecznie chwiejną rubież suszy i morza i śledził łamaną linię zalotów. Stary Kaszub znał wybornie każdy kształt fali, każdy ich rodzaj, odmianę. Chwytał w lot najlżejszy odcień, najdrobniejszy szczegół pieścił się niezrównaną ich rzeźbą. Wszystkie kochał porówno. I potworne, spiętrzone przez szkwały denegi, pędzące jak tabuny olbrzymów poprzez zdziczałe bujowisko, i wzdętą, rozdąsaną podczas wiejby przelewę, pierzaste grzebieniami szumów potrząsające szelingi, figlarne wybiegi i niewinne na ustach Strądu igrające podpluski i dokłady. Miłował z duszy całej zarówno jesienną czy zimową gońbę przewałów, co wspiąwszy się na muskularnych przegubach wygrażają grzywami pian i kędziorów, jak i kapryśną dziecięcą zabawę podsypisk, zlizujących ślinami zalotów brzegowe pochylnie. W tej chwili plaża była pusta. W błogosławieństwie kłoniącego się ku zachodowi słońca pławiło się tylko parę pustych łódek przycumowanych do palików na wywłoce. Suszyły się pod wantą spychów rozpięte na rozszczepach potyczy potrójne sieci drugby i parę wontonów. Opodal, poza szperkiem, wysuwającym się daleko w morze iglicą piasku, stał na kotwicy ze zwiniętymi żaglami samotny kuter. Pioch odwrócił oczy od Toni i okrążywszy jar, zaczął iść w głąb lądu. W oddali zarysowały się przed nim kontury czterech budynków. Jego własna hecza, sadyba rodziny Kurrów, nędzna do ziemi przysiadła lepianka Otylii Paczulanki, a obok na samym krańcu plebania. Dogorywające szczątki Jantarowa, ludnej niegdyś i bogatej osady rybackiej. Chociaż od czasu ponownego złączenia ziemi kaszubskiej z prastarą macierzą polską minęło już lat przeszło 300 i wpływ sąsiednich narzeczy zdołał już znacznie przekształcić mowy mieszkańców pobrzeża, przecież zwyczaje ich i wierzenia pozostały prawie nietknięte. Jak przed wiekami mieszkali w kurnych kapownicach z kominem kuchennym, z którego czeluści spadała nieraz do potraw rozmiękczona parą pecyna. Jak przed laty Palili i Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. Wierzyli w myry, pół tchórze, a pół karły cwałujące przez morze na źdźble słomy, drżeli przed zmorą ponocną i unikali jak zarazy stolemów, wyrwi dębów. Pasterze kaszubscy po staremu trąbili na rogach bozunach z olszyny, a białki łamały len na uświęconych tradycją prababek cerlecach i przędły owczy warp na kołowrotkach, jak za pogańskich mgłą lat zasnutych czasów kładziono noworodki męskie pod stół, dziewuchy zawijano w fartuszki matek, a gdy które przyszło na świat z garzą lub mucką na głowie, palono ją na proszek i dawano pić dziecku po 7 latach, aby, broń Boże, nie zostało po śmierci wieszczym. Hecza Antoniego Piocha była najbliższa z brzegu. Zbudowana na chylu, z wystawką podcieniową na 4 słupkach, witała z daleka dziwacznym uśmiechem dziadka Sztołta na szczycie dachu. Podle domostwa stał piec piekarski, wspólny dla obu sąsiadujących z sobą rodzin, i półwieczny chlew sklecony ze szczątków przedziurawionej kwaczy. Dalej, już na granicy Parzycy i Okola, widniała budka na torf, zbita lada jako ze spróchniałego kilu i burt starej łodzi. Przed chatą na zydlu siedziała Heda Dorszówna i pomagała Józkowi Piochowi przy naprawie porwanej mreży. Chłopak patrzał w jasnowłosą dziewczynę jak w tęczę. To też robota szła młodym jakoś niesporo i ręce ich znać na potrzebę często spotykały się na tle sieci. Stary uśmiechnął się pobłażliwie. Nie były mu nowiną uczucia syna dla dorodnej dzewu z sąsiedztwa i przyjaznym okiem patrzył na te zaloty. Bo też pasierbica Zygmy Kurra zasługiwała na to pod każdym względem. Piękna, rosła i silna, była jakby stworzona na żonę rybaka. Przędła i haftowała jak mało która białka z okolic przy strądzia. Dziergała wątony i uklejnice przy pomocy kleszczki nie zgorzej od chłopów, a każnie i liszki na ryby z łyka i kory brzozowej wyplatała nawet lepsze i mocniejsze niż te, które wychodziły z rąk zawodowych koszykarzy. Pracowita i gospodarna, dzień cały uwijała się po domu, czuwając nad ładem obejścia. To pewna, że gdyby nie ona, nie wyglądałaby Hecza Zygmy Kurra tak dostatnio i zasobnie. Bo wiadomym było powszechnie, że nena jej, Elza, wyszedłszy po śmierci starego Dorsza po raz wtóry za mąż za Zygmę Kurra, zaniedbywała gospodarstwo. Wciąż jeno nad tym przemyśliwując, jakby się młodszemu od siebie mężowi przypodobać, czy to strojną, ruchną, czy złotogłowym czepcem lub rębowaną mycą. Zajęta tylko podtrzymywaniem gasnącej już krasy, nie dbała o dom i o oborę, troskę i staranie o gospodarskie sprawy córce zostawiając. To też nie dziwna, że stary rybak z duszy całej poszedłby w rajbi do Kurrów z prośbą o Hedę dla syna i rad by był jak najrychlej ujrzeć w swej heczy jej brudci tońc przed północą. Lecz chęciom obojga młodych i życzeniom starego Piocha stawiał wyraźny opór Zygma Kurr, ojczym dziewczyny. Przypierany do muru, wykręcał się ni tym, ni owym, nie chcąc podać właściwej przyczyny odmowy. Zrazu przypuszczał Pioch, że Kurr nie chce dać pasierbicy Józkowi dlatego, że z jej zamąż pójściem utraciłby poważną siłę roboczą. Później zmienił swe zapatrywania na tę sprawę. Spojrzenia, jakie rzucał Kurr na dziewczynę i jego zachowanie się wobec Józka wzbudziły w sercu starego pewne podejrzenia. Wydało mu się, że Zygma jest zazdrosny o piękną pasierbicę jak mężczyzna o kochaną kobietę. Lecz z domysłami swymi nie zdradzał się przed nikim, nawet przed Józkiem, chociaż jego by właśnie najwięcej obchodzić mogły. Czy kto inny jeszcze podzielał jego podejrzenia? Nie wiedział. Być może przeczuwała prawdę sama Heda, lecz skryta i małomówna nie lubiła się przed nikim wywnętrzać. Może i coś zauważyła, lecz cóż mogła na to poradzić? Była na pół sierotą, małoletnią i biedną, a zwyczaj nakazywał posłuszeństwo dla ojczyma. Umiała tylko kochać i cierpieć w milczeniu. Miłość jej do Józka Piocha była głęboka jak morze. Bo Heda była córką Maszopa Dorsza, starego wilka morskiego, co ze śmiercią się kumał po rozłogach wodnych całego świata i odziedziczyła po nim wielki hart duszy wraz z słodyczą gołębiego serca, widywała się z ukochanym tylko ukradkiem, korzystając z chwili nieobecności ojczyma. Matki nie potrzebowała się obawiać, bo Elza, jakby coś przeczuwając, sprzyjała zamiarom młodych i ułatwiała im schadzki. To też stary Pioch, spostrzegłszy teraz oboje na progu domu zajętych niby to naprawą sieci, zapytał wręcz Hedę, przechodząc mimo.
Gwes ojc na torfowisku, co?
Poszli za szperk krzewa drzaki, odpowiedziała uśmiechając się porozumiewawczo. Pioch kiwnął głową na znak, że rozumie.
Za pół godziny odtumuję, Józk, i pójdę z botami na łowiszcze.
Zwrócił się z kolei do syna.
Będzie dzisiaj z nami belna kompania. Cezy przyrychtuj no czos.
A skąd odbijem?
Od tumowiska za szperkiem.
Hej, podle kutra paszkowego na kocwi. Com go widział dzisiaj rano? Wes, podle kutra.
I nie chcąc psuć młodym kilku chwil lubej samotności we dwoje, poszedł ku heczy Otyli Paczulanki. Zastał starą na progu z garnkiem pełnym gapiego rosołu. Chudej, postnej zupy z chleba pokrajanego w kostki i zalanego juszką czosnkową. Był to jej obiad. Tym żywiła się codziennie na półni.
Podcie no kunom, zagadnął do niej. Podjecie se trochę bulwę i golców. Zostało ich na ma dość spod pólnika. Najdzecie też w garncu na piecu zoczerkę i bańtkę, smażono.
Bóg wam zapłać, niegłodną. Jodłom dzisiaj pod półnik morskich panienek, odpowiedziała przechylając brzeg garnka ku bezkrwistym ustom.
Pioch patrzył na nią ze współczuciem. Mimo jej zgryźliwości i ostrego języka lubił Otylię. Wdowa po Paczuli, towarzyszu wspólnych wypraw na dalekie morze, przypominała mu dawne, piękne czasy. Ponadto oboje byli jedynymi łącznikami między osadą i morzem, a klasztorem. On jako dostawca ryb, ona jako pomocnica na folwarku. Za życia męża wiodło jej się nie z gorzej. Lecz gdy Jan podczas jednego z wiosennych sztormów zaginął bez wieści wraz ze swym botem, zła dola zagościła na stałe do jej heczy. Odtąd bytowała tylko. Nie żyła. Trochę ratował ją klasztor, trochę ludzie dobrzy z pobrzeża, trochę praca własnych, starych rąk. Zgorzkniała, potwornie brzydka, wychudła jak szkielet, obnosiła ota swe stare kości po szarym, obojętnym jej świecie. Na wiosnę i jesienią, czasu wielkich burz, trudniła się wyławianiem morskiego przypławku w porze zimowej i letniej. Gdy lód pętał pobrzeża lub na rozlewisku królowała głada, chodziła po okolicznych osiedlach w roli znachorki krwawnicy. Wypędzała zgagę do morza i przenosiła róże z chorych na członki zmarłych lub na drzewa i kamienie. Umiała też wygotowywać przeróżne leki na choroby płuc i nerek, usuwała brodawki i puszczała chętnie krew. Na Oksywskiej Kępie uchodziła za czarownicę. Mówiono, że pomrucz, duży, czarny kot łażący za nią krok w krok, był jej kmotrem diabłem, z którym związała się paktem krwi. I chociaż Paczulanka śmiała się w żywe oczy z tych ludzkich pogadków, przezwisko baby Jędzony, oty czarownicy, przywierało coraz uporczywiej do jej zawiędłej postaci.
Zabiorę was dzisiaj z sobą w bot na łowiszcze, rzekł jej Pioch w tonie propozycji.
Ceze grędzec, zapytała.
Gwes, grędzec i wyciągać pełne. Pojdziecie z noma?
Hej, pojodę.
Na Oksywiu powiadają o mnie maszopy. Ota w bot, stornie w bot.
To rychtujce se, bo wnetki odcumujem. Grepę dzisiaj w morze pożoniem.
Pudę przyrychtowrać każdy. I zniknęła w głębi heczy. Pioch, wyzyskując resztę czasu pozostającego mu przed połowem, ruszył ku torfowisku. Chciał zobaczyć, czy wykopane przed paru dniami cegiełki wyschły i czy można je zabrać do domu. Stąpał ostrożnie, po gruncie niepewnym i co krok zapadającym się pod nogami. Obchodził co chwila wygarnięte czworokąty rząpów, czarne, cuchnące zgniłą wodą, podobne do gnojówek. Wreszcie dotarł do ostatnich, świeżo wybranych spod glebia. Opodal, na kępach twardszego gruntu, wznosiły się piramidy brykietów. Dawniejsze, ułożone przed tygodniem, wyschły już galantnie na słońcu dzięki powiewom od morskiej bryzy i nabrały właściwej sobie ciemnobrunatnej barwy. Świeższe, onegdaj ryskalem z okola wyprute, nie pośpiały jeszcze z wysuszem i były wciąż mokre, oślizgłe i czarne. Pioch podniósł porzuconą nad brzegiem cembrowiny łopatę i zaczął przy jej pomocy ładować na taczki gotowe już do użytku cegiełki. Kwapił się belnie, bo stanowisko słońca na niebie nakazywało pośpiech, toteż w rychle zawracał z pełnym w obejście. A czas był już wielki potemu. Już słońce mocno nachyliło się ku morskiej płani, już chłodniało z chwili na chwilę wieczorne wiodro, a do niedawna jeszcze złocisto-czerwony wid przestworza nabierał rudawych odcieni miedzi. Na rozlewisku wód, hań za wantami spychów, na obrzeżu strądowej płaskoci coraz to wyrastały białe płachty kutrów i kadłuby botów. Schodziły się ze wszech stron na łów maszopy. Pioch wytrząsł zawartość taczek do wnętrza torfówki i w mig przebrał się jak należy. Wdział tedy na się mocne, nieprzemakalne bukse. Na grzbiet wciągnął dobrze nawoskowany gumiak, pamiątkę z dawnych żeglarskich swoich czasów, a nogi obuł w skórznie. Gdy tak przeistoczony wyszedł w podsień domu, zastał już oczekujących go Józka, Hedę i Otę. Młody Pioch gubił się cały w oplączy wyciorków, kaszorów i cez, które tysiącooką powięzią owinęły jego krzepką, dorodną postać. By mu ulżyć, chciał stary ponieść część sieci na własnym grzbiecie. Lecz Józk nie pozwolił na to.
Niech ojcy to ojc są wydole. Będziecie mieć i tak dużo rwetesu na łowiszczu. Szparujcie sił na później.
I ruszyli grepą ku strądowi. Ojc nie wrócił? Zapytał Antoni Pioch po drodze Hedę.
Ano nie. Gwest czekono mnie przy cumowisku.
Snać nie nolozł nic w żakach.
I nie wypłaciło mu se wracać do heczy, by wnioskował Józk.
Rad ta was oboje gwes nie obacy na wywłoce, wtrąciła Ota, patrząc złośliwie na młodych.
Co wam do tego? Odburknął jej niechętnie Józk. Pilnujcie waszych kaźni i korczaków.
A ja ci, Józk, mówię. Waruj się, kura, bo to ćwardy chłop i hedyć nie odda.
Nie wasza sprawa, kumo, wmieszał się do rozmowy stary.
Nie strachuję se byle kogo.
Dziewczyna milczała. Głęboki rumieniec wywabiony na twarz pierwszymi słowami Oty nagle zniknął, ustępując miejsca przeraźliwej bladości. Ścisnęła mocno rękę ukochanego i przytuliła się do niej jak dziecko.
— Jom twojo, Józk, jom twojo.
Zaczęli schodzić ku cumowisku. Antoni pierwszy spostrzegł kurra. Ojczym Hedy wyciągnął właśnie na brzeg pławnicę.
— Szczęść Boże! —
powitał go Pioch, zbliżając się z resztą towarzyszy.
— Połów belny?
— odpowiedziało mu chmurne spojrzenie sąsiada.
— Do 100 stolemów! — zaklął ponuro. — Sam czmyr! Trzeba było wytrząchać ceze z tego plugastwo. Samo płoć marno. Garnele i krewety.
— szydziła Ota, obserwując całe pęki morszczyn uwikłane w niewód kurra.
I kidzeny siła wyłowili z morza,
ogarnął ją wściekłym rzutem oczu.
A wos, stara, po kiego tu licha nadniosło? Zapytał opryskliwie. Po muchle odstraszać od botów?
Nie strachujcie se, sąsiedzie, odgryzła się jadowicie. Nie przysiądę se do woszej kwaczy.
Ponu Jezusowi chwała, baba z botu, kweres z głowy,
i odwrócił się gniewnie do pasierbicy.
A ty bez to dopiero teraz zeszło ku płaskoci? Trza było w przódzi przyśpiać i ceze na stąd se mną ciągać.
Niceście mi w przódzi nie przykazali. To mi doma przyostało aż do godziny łowby, tłumaczyła się zmieszana.
Nie odpowiedział już nic, jeno chmurny jak noc zaczął spychać łódź z wywłoki.
Przyprzy bot od bakortu, rzucił jej po chwili rozkaz.
Dziewczyna całym ciężarem ciała wsparła się o lewy bok łodzi. Widząc jej wysiłek, Józek przyszedł z pomocą i jednym pchnięciem ramienia zesunął statek po pochylni strądu. Zygma na podziękę spojrzał nań tylko ponuro
i wycedził przez zęby.
O woszą pomoc nie stoję, małe snilo mnie w cieszenie.
To też nie wam chciałem pomóc, jeno hecie, odparował tamten.
Zmierzyli się ostro spojrzeniami, stalowe błyski wystrzeliwszy z zimnych ich zawziętych oczu, spotkały się w drodze, zwarły ze sobą i spięły w uścisku nienawiści.
Ojc, bot już na fali, wsiadajcie ze mną, ozwał się drżący głos Hedy.
Jusk, ino ma czas na wodę, wzywał syna zaniepokojony Pioch.
Mężczyźni, obrzuciwszy się raz jeszcze groźnymi miotami oczu, rozeszli się. Kur wskoczył za pasierbicą do łodzi, Jusk wraz z Otą i Starym poszli na koniec szperku, by tu wsiąść do oczekującego ich kutra. Tymczasem wczesny, jesienny zachód zbliżał się krokami olbrzyma i lada chwila miał się rozlać po krwawym blasku po tamtej stronie klasztoru. To też kwapili się ludzie ogromnie. Raz w raz nowe boty zjeżdżały w morze po stokach wywłoki lub nadpływały w obręb płowiszcza ze stron obdalnych. Bo połów dzisiejszy obwieszczony już naprzód od tygodnia przez naczelnika Maszoperii, Mateusza Hojkę z Oksywia, zapowiadał się rojno i gwarnie. Wkrótce też cały obszar łowiecki zaludnił się bezlikiem łodzi, kwacz i kutrów. Nadciągnęła bo brać rybacka niemal z wszystkich połaci kraju i osad maszopskich na Helu. Były i kościerzyńskie łyczaki, ludzie leśni, borów syny Świarne, beloki z Podpucka i Oksywskiej Kępy, słupskie i lęborskie niniaki, knopy rześkie i wielmi wesołe, karwatki w kaftanach przydługich i kartuskie lesoki. Wszyscy, ryboce zawołani, maszopy belne z chwatem wielkim w umozolonych rękach, kaszuby sprawiedliwe. Wybrali się na łów jesienny, może ostatni przed godnikiem, w czym kto miał i jak kto mógł. Bo jeden ci wypłynął w zwykłej łodzi, bez masztu, bez szotów, i wżerał się w głębie jeno gołych rąk belnotą, co mocno uchwat paczyny dzierżyły, drugi, zamożniejszy, wybrał się na szor w żaglowym kutrze z osprzętem żeglarskim, przystojnie, inny pomykał nurtem na dwumasztowej kwacz lub czchał po fali motorową szkutą. Łopotały w podmuchach wieczornej morki trójkątne sztaksle, fruwały wesoło na ostrzałach figlarne wrony, odymały się gafle i foki. Pod czerwień zachodu podnosiły się i opadały w rytmicznej kolejności ruchów pałasze wioseł i ciągła rewek. Pieniły się szumami bryzgów burty i dolbany. Rozbrużdżało się hen daleko poza rufami statków rozorane morze. Rozrzucone szeroko po płani łodzie i kutry zaczęły powoli skupiać się i ściągać w stronę łowiszcza. Ominąwszy linię tarlisk ochronnych, znaczną z daleka beczką pomalowaną na niebiesko u zbocza rewy, przepłynęli rybacy pas snadkiej zielenicy i co sił remkowali ku żorowi. Pogoda była przecudna. Łagodna bryza zachodnia mierzwiła lekko na wierzchnie toni, kędzierzawiąc ją w łagodne wzwody i wydmuchy. Zresztą, jak daleko okiem sięgnąć, gładź równa, potoczysta, rozlewna. Słońce zwisłe nad płanią, rzewne i roztęsknione jak konające szczęście, osnuwało się powoli szerzogą przedzgonnej omroczy. Na fali zaczęły pokazywać się brodate kępy webła i pęcherzykowatych żykowatych morszczyn, hełbiły się galaretowate parasole bełtwi i przeźrocze jak mgiełki z czterema różowymi gruczołami kapelusze meduz. Kuter Piochowy trzymał się najbliżej strądu. Kierowany pewną ręką Antoniego, statek wymijał właśnie rząd czarnych, bukowych słupców paliszcza wbiegającego głęboko w morze i podążał w niewielkiej odległości za botem Kurra. Stary Maszop, z ręką na helmoncie steru, nie spuszczał z oka zazdrosnego sąsiada i jego pasierbicy. Powolny życzeniom syna, czuwał nad nimi z daleka jak opatrzność. Jusk manewrował przy szotach. Przytwierdził mocniej do dziuba statku obluźnione trochę stachy, rozplątał powęźlone przez wiatr rewiny do ściągania żagli, po czym rzucił się pomagać zmęczonej już remkowaniem Ocie.
Rozkochane oczy jego biegły ku zawietrznej kutra na spotkanie chabrowym oczom umiłowanej. To znów zadumane wałęsały się bez celu ścieżami popławów. Józek Pioch nie miał dziś zrozumienia dla cudów morza i jego wierzchniowej żywizny. Kiedy indziej z ciekawością dziecka śledził rozgospodarowane na słupcach paliszcza osady pąkli, małych, wapienną skorupką okrytych raczków i podziwiał białe, na listkach kidzeny i innych chwastów morskich wyhaftowane koronki mszywiołów lub ślimakowatymi skrętami przylegające do glonów rureczki zawiłka i rozdepki. Teraz obojętnie przepływał obok tego świata umiłowanego, z roztargnieniem przegarniając wodę piórem paczyny, bo myśli jego i serce były przy dorszównie.
— Hejno, Cezę grędzec pora! — zabrzmiała nagle od steru komenda ojca. — Brodnik za rufę!
Józk wyrzucił sieć w morze. Równocześnie stary umiejętnym manewrem opróżnił gafle z wiatru. Kuter, zwolniwszy biegu, wlókł za sobą zanurzony aż po klepki niewód. Za przykładem Piochów poszli inni. Co chwila wypadały zerufę lub burtę Cezy i dragi, wątony i pławnice, nurkowały zwykłe ręczne czerpaki i kaszorki, zatapiały się wielookie mreże, matnie i klepy. Tu i tam łowiono na spółkę przy pomocy rozpiętych pomiędzy dwoma botami gruntowników. W rychle też wypełniły się sieci. Doświadczone maszopy wyczuły to zaraz po ruchach łodzi. Uwikłane w potrzask ryby, rzucały się szukając wyjścia z pułapki lub stłoczone w saki macic, ciążyły bezwładem zbitej masy. Boty zaczęły przechylać się burtami to w prawo, to w lewo lub podnosić dzioby w stronę czołowego nurtu. Chwila była sposobna do wyciągania. Setki muskularnych, nerwistych rąk wysunęły się z ponad sztymborków i bakortów i chwyciły za końce niewodowych lin. Wychylone spoza dolbanów plecy i grzbiety wysklepiały się łukiem wysiłku i zwolna odprężały do linii pionu. Połów był nadspodziewanie bogaty. W blaskach dogorywającego słońca lśniły płetwy siejbrzon i dorszy. Połyskiwały szczerzełą wątłusze, drgały w dreszczach przedśmiertnych stornie, gładysy i płastugi. Lecz przeważała pomuchla. Wierna to towarzyszka i przyjaciółka maszopskiej doli setkami wpadała we wnyki i odymała sobą środkowy worek niewodu, tak zwaną macicę. Tu i tam wydobywano też z rzaków brzany mareny, węgorzyce, skarpie, turboty krągłokoliste jak tarcze, flądry, rapy, pykony i głąbiele. Gdzieniegdzie zabłąkał się skądś słodkowodny jesiotr, szczupak, łosoś, sandacz lub okoń, zamotała w okajader sielawka, troć lub limanda. Przyplątało się też, jak zwykle, dużo pospolitego czmyru, nieodstępnej przy połowach gawiedzi. Był więc i długonogi raczek, ulubiona pożywka szprotów i śledzi, i stonoga morska, podwojem zwana, flonder przysmak przedni. Była mutka licha i chuda, gleszczka mizerna, omułka i wątła łososiom na przynętę rzucana rybka tobiaszowa. Wkrótce dna botów i kutrów wypełniły się do półburty rozdrganą żywizną, której mocny, rybi obrzask bił w nozdrza belnym otorem. Słońce zapadło już pod horyzont. Pozostało po nim tylko czerwone wspomnienie roznane wielką zorzą na niebie. Skądś od północy nadpłynęły ostre, niepokojące podmuchy. Antoni Pioch objął spojrzeniem mroczniejący gwałtownie wschód i rzekł do Józka. — Idzę dma, hisuj gafie, może przyśpieję do strądu przed sztormem. I na innych statkach znać było gorączkowe przygotowania do powrotu. Wciągano skwapliwie za burty ostatnie sieci, nastawiano żagle na wiatr, rzucano się do wioseł i sterów. Wielka, ociężała barża portowa, wchłonąwszy w brzuchate swe boki ładunek ryb z kilku kutrów, odpłynęła pospiesznie za swym holownikiem. Szczęśliwe motorówki, nie oglądając się na swe ożaglone lub zgoła bezmasztowe towarzyszki, lotem strzały wzięły kurs na Gdynię, od razu rozwijając najwyższą chyżość. Spieszyło się ludziom okrutnie. Bo i było czego. Przed chwilą ostra bryza przeszła nagle w dmę. Fala stężała, zjuszyło się morze. Z daleka od rozlewiska zaczęły nadjeżdżać w rysich skokach ogromne grzywacze. Rozległ się ryk jakby spuszczonej ze smyczy bestii. Zgasła wieczorna zorza i nagły zmrok zarzucił na bujowisko ponure mreże. Tylko tam, na przylądku, rozbłyskiwały w odstępach 3 sekund zbawcze migawki strażującej blizy. Rozproszone potężnym tchem wichru boty rozpierzchły się po morzu jak stado kiełpi. Każdy myślał teraz tylko o sobie. Rozpoczęła się zajadła walka z morzem na śmierć i życie. Przywarłszy do rufy łodzi, przemoczona do nitki przelewą nie wypuszczała Heda z rąk Helmonta. Zygma, zimny i ponury, z namarszczoną brwią przerzucał wściekle pojazdę z jednej burty na drugą. Jakiś rozczochrany grzywacz wyrwał mu obie paczyny z dulek i teraz musiał posługiwać się jedynym pozostałym mu jeszcze w łodzi, nieokutym wiosłem. Sztorm wzmagał się z minuty na minutę. Rozszalałe olbrzymy wodne przewalały się co chwila przez łupinę botu. Dźwigały ją na szczyty spienionych grzbietów lub z furią zmywały w bezdenne bruzdy. Heda oddała wojo na łaskę falom i bez wytchnienia czerpała korczakami wodę z dna łodzi. Poprzez brudno-zieloną przeponę prysków widziała ojczyma u dzioba statku borykającego się zaciekle z przewałem, jak przez mgłę dostrzegała ruchy jego ramion i oczy wciąż zwrócone w jej stronę. Coś krzyczał do niej, coś przykazywał, lecz nie słyszała. Ryk topieli głuszył głosy ludzkie. Czas dłużył się okropnie, rozciągał w nieskończoność, rozrastał w bezkresy. W jakiejś chwili Heda uczuła silny ból w prawej łopatce. Instynktowo wypuściła korczak z mdlejącej już ręki i zasłoniła nią głowę. Jak przez sen prześmignął obok pień wyrwanego z nasady masztu i zaczepiwszy po drodze o nią swym kikutem, zczezł jak mara w chaosie kipieli. Ochłonęła z przerażenia i znów pochyliła się ku dnu botu. Czy to dzięki belnocie Kurra, czy to pod wpływem odlądowej bystrzy łódź ich zbliżała się ku strądowi. Coraz bo wyraźniej rysowały się w świetle sygnałów z rozewskiej blizy nadbrzeżne klify. Coraz dokładniej wyłamywał się z mroków nocy strzelisty kontur klasztoru. Wtem wśród największego miotu fali buchnął z klasztornego tarasu ogromny, purpurowo-złoty płomień. Morskie panny rozpaliły lono z ognia, pomyślała Dorszówna i od razu objęło ją całą uczucie niewysłowionej ulgi. Teroseju, nie strachujem, już trafim do strądu. W tejże chwili w odległości kilku metrów od botu zjeżyła się potworna góra wody i zieloną wantą szła na nich do szturmu. Jezusie Mario, krzyknęła Heda i wpatrzyła się jak oczarowana w zbliżającą się śmierć. Wtedy na zrębie szczytowym wału, wśród żywopłotu z pian i szumów, spostrzegła wysoko nad sobą bladą twarz Józka Piocha. Wychylił się poza burtę skołatanego straszliwie kutra i patrzył na nią ze ścinającą krew uwagą. Czy ją widział? Czy poznał? Wzrok jego szklany, tępy, bez wyrazu uderzył jej oczy jak odblask zimowego słońca na tafli lodu. Nagle wszystko znikło jak wizja. Potężna denega chwyciła bot w 100-ramienne szpony, podważyła od kilu, podniosła jak pióro i siepnęła nim gdzieś w kierunku strądu. Przez chwilę czuła Heda, jak pędem strzały przelatuje przez wodną rozchyl i jak zapada się w przepaść. Potem usłyszała krótki, suchy trzask, niby odgłos rozpruwanej na drzazgi stępki, głuchy łomot i odurzający wstrząs. Osadziło nas na płaskoci, pomyślała jeszcze w ostatniej chwili i tracąc już przytomność, wżarła się paznokciami obu rąk w piasek strądu. Gdy po czasie otworzyła oczy, spotkała się z chciwie zatopionym w jej twarzy spojrzeniem Józka. Uśmiechnęli się do siebie równocześnie. Panu Jezusowi bądź chwało, wyszeptał, porywając ją w ramiona. Sprężyła się z rozkoszy pod żarem jego pocałunków. Zemdliło mnie z rozłot belnego miotu, mówiła mrużąc rozkochane oczy. Siepnęło, bo noma jak brzadem dostałem o ziemię. I znów uśmiechnęła mu się słodko w objęciach. A ty, Józk, skądeś sata wziął tutaj koło mnie? Zapytała nagle zdumiona. Widziałam cię przecie przed tym miotem na wierzchu przelewy. Pan Jezus snać se noma opiekował. Ta sama denega wyrzuciła nas oboje na strąd. Za to na szkuter i woszbot poharatało na szczapy. Patrz ino. I wskazał ręką na szczątki obu statków rozsypane bezładnie po piachu.
A twój ojc żyw? Zagadnęła nagle z trwogą.
Żyw i odpoczywał hań pod wantą spychów. Uspokoił ją, odciągając łagodnie w głąb lądu z obawy przed szalejącą wciąż falą. O mnie ani słowem marnym nie zapytasz, odezwał się tuż obok nich czyjś głos chrapliwy. Gwes, kto ta stoi o ojczyma? W blaskach ogni spływających z klasztornej terasy wyrosła przed kochankami ponura postać Zygmy Kurra. Z rozciętego ogłaska mienny jego czoła ściekała struga krwi. W oczach umęczonych walką z morzem żagwiła się nienawiść. Brutalnym ruchem wytrącił rywalowi z ramion pasierbicę.
No ma do heczy pora, rzekł krótko i pociągnął ją za sobą.
Pioch chwycił go za barki i potrząsnął nim silnie parę razy.
Szukacie ze mną zwady, kur, he? Zapytał, zaglądając mu groźnie w oczy.
Waruj se mojej dzewus, nie lo ciebie ona, odpowiedział tamten, zaciskając pięści.
Lecz rozdzieliła ich Heda.
Nie wstyd wam, ojc, w tako porę swarzyć se z sąsiadem, miast Ponu Jezusowi podziękować za ratunek.
I wcisnęła się między nich jasna i cicha jak anioł pokoju.
A ty, Józk, zwróciła się nakazująco do kochanka. Pójdź stąd, precz do twego ojca, hań pod spychem. Woła cię jej ręką, coś ci przykazuje.
I rzeczywiście stary Pioch, zauważywszy z dala groźną postawę przeciwników, przywoływał syna do swego boku. Józk usłuchał niechętnie i rzuciwszy pożegnalne spojrzenie dorszównie, poszedł ku krzątającemu się wśród szczątków kutra ojcu. Gdy stanął przy nim, postacie Kurra i Hedy rozpłynęły mu się w cieniach nocy. Tymczasem sztorm hulał po morzu ze wzrastającą wciąż siłą. Rozdąsana fala docierała już prawie do podnóży spychów. Mokre bryzgi zaczęły zalewać im twarze.
— Ojc, pójdźcie do heczy! — perswadował Józk staremu. — Niechajce kutra, pazurami go morzu nie wydrzecie. I tak z niego same deski i szczapy.
Mosz rację, przyznał mu ojciec i wypuścił z rąk szczątek burty.
Ruszyli w głąb lądu. Lecz nie uszli kilkudziesięciu kroków, gdy natknęli na resztę rozbitków. Parę ciemnych, obdartych, ociekających wodą sylwetek ludzkich umykało ku spychom przed nacierającym coraz zajadlej przewałem. Parę innych, pochylonych nad rannymi i omdlałymi, usiłowało wyciągnąć bezwładne ich ciała poza zasięg bałwanów. Piochowie, zapominając o własnym niebezpieczeństwie, przyszli im z pomocą. Wśród huku pękającej nad głowami fali, wśród ryku rozwścieczonych denek podkładali ręce pod pachy bezsilnych towarzyszy i wlekli ich resztkami sił poza obręb miotu. Woda zalewała im usta, prała w oczy, zwalała z nóg. Padali i znów dźwigali się, słaniali się jak kłosy i drżony w podmuchach wichru. To znów prostowali hardo i nie dawali się morzu. A na te ich wysiłki i żmudę, na ten braterski trud i harowanie, padała łuna klasztornego ogniska, rozświecając mroki sztormowej nocy. Aż przyszedł ratunek. Gdzieś już niedaleko klifów, na linii spychowej wanty odezwały się nawoływania i błysły światełka latarek. To dziewki z klasztornego folwarku na rozkaz ksieni spieszyły z pomocą. Przyniosły wino dla omdlałych i wyczerpanych i kilka par noszy. Przyszły jak opatrzność w ostatniej już chwili. Bo już przelewa sięgała poprzez plażę drapieżnym szponem ściany spychów. Już rozpanoszona fala, zdobywszy płaskość, wdzierała się na zbocza obsypów. Teraz silniejsi, pokrzepieni trunkiem, złożyli rannych i osłabłych na nosze i zaczęli wspinać się ku klasztorowi. Przed nimi szły z zapalonymi latarkami dziewczęta folwarczne i wskazywały drogę. Po półgodzinnej, znojnej wędrówce otwarły się przed nimi gościnne wrota klasztornej niemocnicy i nad bladymi z wyczerpania i utraty krwi rybakami pochyliła się słodka twarz siostry Benigny. A na tarasie przy blaskach dogasającego ogniska odprawiały morskie panny przed statuą Boga Rodzicy dziękczynne modły za ocalenie rozbitków.